Tematem dzisiejszej konferencji będzie Boże prowadzenie. Będę się opierała na czterech rzeczach. Na książce Boba Mumforda Boże prowadzenie, na wyznaniach świętego Augustyna, ja nie od krzyża i na Piśmie Świętym. No ale to ważne, może ktoś akurat. Dobrze. Najważniejszą taką regułką, na którą dobrze by było zwrócić uwagę, że to jest to, że prowadzenie Boże to są zasady postępowania, nie metoda, nie coś, czego możemy się wyuczyć i będziemy mieć z głowy. I jeżeli będziemy tak dokładnie postępować, to będziemy czuli Boże prowadzenie, tylko to są pewne zasady, na które my się zgadzamy i według których postępujemy. Są takie wskazówki, trzy istotne, właściwie w większości takich książek mówiących o Bożym prowadzeniu. I one są to takie trzy takie fundamenty i one muszą ze sobą współgrać. Nie może być tak, że jeden ma większy wpływ albo większe znaczenie. I to są tak, to jest Słowo Boże, to jest Duch Święty i okoliczności. Słowo Boże, mamy tutaj na myśli Biblię w takim bardzo konkretnym znaczeniu. Czyli mamy też z własnego doświadczenia, mamy też takie na pewno takie doświadczenie, że już samo czytanie albo słuchanie Pisma Świętego porusza nas, porusza nasze serca. Jeżeli jesteśmy w odpowiednim nawet tam nastroju czy stanie, potrafi zmienić nasze życie, leczy nasze złamanego ducha po prostu. Jeżeli chodzi o Ducha Świętego, jego obecność najbardziej możemy odczuć w taki sposób, oprócz jakichś manifestacji, darów i tak tych rzeczy, taką jego podstawowym takim jego takim rysem, cechą, podstawową cechą jest to, że gdy on do nas przemawia, mamy w sercu pokój. I on jest, to nie jest taki light, tylko po prostu taki głęboki pokój pomimo wszystkiego, co się dzieje. Do okoliczności zaliczamy Bożą opatrzność. Ja bym się tutaj skupiła w ogóle na tym słowie prowadzenie. Bo już sam ten zwrot, Boże prowadzenie, sugeruje nam, że gdzieś wyruszam, że działam. Nie siedzę, bo to gdybym siedziała, to wtedy by się to nazywało, nie wiem, poklepywanie Pana Boga po plecach, tylko jeżeli On prowadzi, to znaczy, że jest ruch. Że to nie jest takie przyssanie się do rzeczywistości, tylko zgadzam się na jakąś zmianę, na jakąś decyzję. Ponieważ jeżeli my w sposób taki bierny i apatyczny będziemy się trzymać, no wiecie, na przykład, że nie wyjdziemy z domu, póki nie objawi się nam wola Boża, to nie ma byka, po prostu na Pana Boga to nie działa. Nie jesteśmy w stanie wymusić na Nim jakichś fajerwerków. Musimy być w ruchu, żeby odczuć to Boże prowadzenie. Pomyślałam sobie, że pewnie każdy ma jakieś takie doświadczenie związane z Bożym prowadzeniem, ale żeby zachęcić Was do czytania, przykładem jak działają te trzy elementy, czyli Słowo Boże, Duch Święty i okoliczności, ja bym się posłużyła historią opisaną tutaj w wyznaniach świętego Augustyna. Tu mamy dokładnie do czynienia z tymi trzema okolicznościami. Znaczy troszkę, to znaczy, że znaczy jest tutaj mowa o konkretnym takim rozeznaniu, takim, które budzi jakby też najwięcej kontrowersji, czyli o po prostu o rozeznawaniu poprzez otwarcie Pisma Świętego. To jest Księga Ósma, jeżeli ktoś będzie kiedyś zainteresowany, ale naprawdę polecam. Usiądźcie wygodnie. Sytuacja wygląda tak, że święty August, no jeszcze wtedy nie święty, bardzo dobrze, starannie wykształcony młody człowiek, szukający naprawdę na wielu płaszczyznach. No już tak po prostu, że tak powiem, tak Duch Święty już tak go drapnął, już go tak gdzieś tam się już trzyma go. jest teraz święty Augustyn w takim momencie, to nie jest strapienie, bo to też trzeba wiedzieć, że nie rozeznajemy w czasie strapienia, tylko to jest taki moment, też przypomnijcie sobie taki moment, kiedy czujemy, że wiecie, taki Boży ferment, po prostu tyle się dzieje, że w pewnym momencie już tak w ogóle sami nie wiemy, że zaczynamy, że nie jesteśmy spokojni nawet fizycznie, że zaczynamy tam, nie wiem, nerwowo po prostu chodzić i zastanawiać się, co zrobić. Ale to nie jest też panika. Święty Augustyn pisze tak. Moja młodość była szczególnie obłędna, zwłaszcza sam jej świt, gdy tak ciebie prosiłem o czystość obyczajów. Znaczy on miał ten problem, że tak się zastanawiał, czy jakby zostać w życiu światowym, no gdzie tam miał już syna. Bardzo go pociągały takie sprawy fizyczne, ale w sensie niematerialnym, tylko w takim damsko-męskim. Albo wybrać takie życie rzeczywiście w czystości, czyli po prostu żadnych takich pośrednich historii. Gdy tak ciebie prosiłem o czystość obyczajów, daj mi czystość i umiarkowanie, ale jeszcze nie w tej chwili. Był we mnie lęk, że mógłbyś mnie zbyt rychło wysłuchać i od razu mnie uleczyć z choroby pożądania, które chciałem raczej nasycić niż zgasić. Kroczyłem drogą występków, pełen bluźnierczych przesądów, nie tyle przekonany o ich słuszności, ile raczej szukając w nich oparcia przeciw innym przekonaniom, które zamiast badać pobożnie, nienawistnie zwalczałem. Udawałem wobec samego siebie, że przyczyną, dla której z dnia na dzień odkładam chwilę odepchnięcia wszelkich rachub doczesnych, aby pójść tylko za tobą, było to, iż mi się jeszcze nie ukazała żadna pewność, ku której mógłbym kroczyć. Lecz teraz nadszedł dzień, w którym stanąłem sam przed sobą obnażony. Wstyd przeraźliwie targał i rozdzierał moją duszę, która się ociągała w tyle, gdym ja ku tobie kroczyć pragnął. Stanęła, nie chciała iść naprzód, chociaż teraz nie miała już żadnych usprawiedliwień. Rozpadły się bowiem i rozwiały wszystkie jej argumenty. Została tylko niema trwoga, bo niby śmierć lękała się dusza oderwania od owego nurtu przyzwyczajenia, który ją niósł ku śmierci. On, obok niego jest, kiedy on tak zaczyna się zastanawiać, obok niego jest jego przyjaciel. I zwraca się do tego przyjaciela takimi słowami. Że na co my czekamy? Powstają prostaczkowie, zdobywają niebo, a my z całą naszą bezduszną uczonością tarzamy się w ciele i krwi. Czy dlatego wstydzimy się i za nimi, że oni nas wyprzedzili? I zaczyna sam zwracać uwagę, że zmienia się mu głos. Tak jak on tutaj pisze, że płonie mu czoło, policzki, nie wiem, tak jak ja, łamie się głos. Wybiega do ogrodu i tam zaczyna, tam, no przez kilka kartek, ale to wam podaruję, ale w każdym razie zaczyna bardzo tak myśleć nad dwoistością ludzkiej natury i na temat właśnie wolnej woli i w jaki sposób ma się uchwycić tego Bożego prowadzenia i czy to jest ten czas. Szalałem zbawiennie, umierałem ku życiu. Znałem zło, jakie było we mnie, ale nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z dobra, jakie już niebawem miało we mnie się narodzić. Chodziłem po ogrodzie, jęczałem z gniewu, miotałem się przeciwko sobie, że nie idę za wolą i przymierzem Twoim, Boże mój. Nie idę tam, gdzie powinienem iść. Bo przecież, żeby tam dotrzeć, nie potrzebowałem ani okrętów, ani wozów, ani nawet takich kroków, jakimi odszedłem z domu do tego miejsca, gdzie siedzieliśmy. Tu jest jeszcze właśnie parę stron jego takich zastanawiań się. Mówiłem sobie w głębi duszy, niech się już stanie, niech się stanie. I same te słowa zdawały się mnie prowadzić na próg decyzji. Już prawie ją podejmowałem i powstrzymywałem się. Nie osuwałem się wprawdzie do dawnego stanu, zatrzymałem się na samym progu, aby zaczerpnąć oddechu. I znowu próbowałem przekroczyć próg. Już byłem trochę bliższy celu i jeszcze bliższy. Już niemal tego dotykałem, już niemal ujmowałem w dłonie. Ale nie mogłem dosięgnąć, nie mogłem dotknąć, ująć. Ciągle odwlekałem ten moment, w którym miałem umrzeć dla śmierci, a dla życia zacząć żyć. I w pewnym momencie, kiedy już naprawdę, no jest tutaj kilka kartek tego, jak go targa po prostu. W pewnym momencie on usłyszał tak jakby gliczankę, usłyszał bawiące się dzieci. Wydawało mi się to bez sensu po prostu, bo ani nie znał takiej zabawy, ani w ogóle się nie spodziewał takiej historii. Spodziewał się właśnie raczej fajerwerków. I usłyszał, tak mówiłem i w bezmiernie gorzkiej skrusze serca płakałem. I nagle słyszę dziecięcy głos z sąsiedniego domu. Nie wiem, czy chłopca, czy dziewczyny. Jak co chwila powtarza śpiewnie taki refren. Weź to czytaj, weź to czytaj. Ocknąłem się i w wielkim napięciu usiłowałem sobie przypomnieć, no właśnie, czy w jakiejśkolwiek zabawie no jest takie polecenie. Nic mu nie przychodziło do głowy. Podniósł się z ziemi i tak odczuł, że powinien, że to jest jakby taki nakaz Boży. Odczułem, że to musi być nakaz Boży, abym otworzył książkę i czytał ten rozdział, na który najpierw natrafię. Dowiedziałem się bowiem, że Antoni poprzez lekcję ewangeliczną, którą przypadkiem usłyszał w kościele, otrzymał tak wyraźne pouczenie, jakby bezpośrednio do niego były zwrócone słowa: idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Dzięki tej wyroczni od razu nawrócił się ku Tobie, ale ku Tobie tutaj jest, bo tutaj właściwie całe wyznanie świętego Augustyna to jest takie zwracanie się do Boga. Spiesznie więc wróciłem do tego miejsca, gdzie siedział no, ten jego przyjaciel, Alipiusz, pamiętając, że zostawiłem tam tom pism apostoła. Chwyciłem książkę, otworzyłem i czytałem w milczeniu słowa, na które najpierw padł mój wzrok. I to były słowa z Rzymian 13:11-4 i brzmiały: nie w ucztach i pijaństwie, nie w rozpuście i nierozwiązłości, nie w zwadzie i zazdrości, ale przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, a nie ulegajcie staraniom o ciało i jego pożądliwości. Ani nie chciałem więcej czytać, ani nie było to potrzebne. Ledwie doczytałem tych słów, stało się tak, jakby do mego serca spłynęło strumieniem światło ufności, przed którym cała ciemność wątpienia natychmiast się rozproszyła. Zaznaczywszy to miejsce palcem czy jakimś innym znakiem, nie pamiętam, zamknąłem książkę i już ze spokojną twarzą powiedziałem Alipiuszowi, co się stało. I oto w jaki sposób dał mi poznać, co on odczuwał, a z czego ja sobie nie zdawałem sprawy. Chciał też zobaczyć, co przeczytałem w książce, pokazałem mu, a on odczytał jeszcze dalszy ciąg tekstu. Ja nie wiedziałem, co tam było dalej. Padły tam takie słowa: a słabego w wierze przyjmujcie. To Alipiusz odniósł, jak mi wyjaśnił, do siebie. Takie zaś upomnienie wystarczyło, aby go wewnętrznie umocnić, nie przechodząc przez żaden zamęt wątpliwości. Alipiusz moje postanowienia i zamiary uznał za swoje. Doskonale się one zgadzały z jego obyczajami, jakimi już od dawna niezmiernie górował nade mną. Zaraz potem idziemy do mojej matki, czyli świętej Moniki. Mówimy, co się dzieje i radość, opowiadamy, jak to się stało, jakże się cieszy, jak triumfuje, błogosławiła Ciebie, któryś mocen jest uczynić daleko więcej niż to, o co prosimy i co pojmujemy. Bo widziała, że o wiele obficiej udzieliłeś łaski, niż ona kiedykolwiek śmiała w mojej intencji prosić, płacząc gorzkimi łzami. Do tego bowiem stopnia nawróciłeś mnie ku Tobie, że już nie szukałem ani żony, ani żadnej w ogóle nadziei doczesnej, stanąwszy mocno na belce wiary, tak jak jej we śnie niegdyś ukazałeś mnie przed wieloma laty. Smutek jej przemieniłeś w radość zaćmiewającą wszystkie jej marzenia, słodszą i czystszą od tej, której mogłaby się spodziewać po wnukach pochodzących ode mnie cieleśnie. I tutaj Znaczy, wczujmy się w tą sytuację, że otwieranie pisma nie jest rytuałem, nie jest takim, nie wiem, nie jest czymś zamiast, nie wiem, czy dodatkiem do kawy, czy a tak po prostu. No, wczujmy się w sytuację. Znaczy, no, fajnie jest, że to jest pokazane, że, ale też myślę, że to zależy od temperamentu. Augustyn po prostu szalał, bo tam jest opis, jak w ogóle biegał po tym ogrodzie, tam, no wiecie, wyrywał sobie włosy i tak. No ja jestem w stanie sobie go wyobrazić, po prostu taką nadekspresyjną osobę. I ten Alipiusz, który tak spokojnie też czekał i też szukał rozeznania swojej drogi, ale też przyjął to też w sposób taki specyficzny dla jego, dla tego, kim on był, jaką on miał postawę. I zwróćmy też uwagę na to, że taka roszczeniowa postawa, bo w gruncie rzeczy, jeżeli modlimy się o Boże prowadzenie, to w pewnym momencie, w związku z tym, że nasze pojęcie czasu jest inne niż Boże pojęcie czasu, stajemy się osobami niecierpliwymi, takimi no, nagabującymi. Nasza postawa jest roszczeniowa. Ani dobrze, ani źle. No, no tak jest, no bo czasem po prostu tracimy cierpliwość, nie? Chcielibyśmy już po prostu. Warto jest pomyśleć o tym, żeby nie poprzestawać tylko na tej roszczeniowej postawie, ale pomyśleć o postawie wdzięczności, tak? Ten fragment, który przeczytałam, kończy się tym, że oni po prostu, nie tylko, że się Augustyn ucieszył, ale ucieszyła się bardzo jego mama. Czyli też okazanie wdzięczności, może to nie było, może Augustyn, no nie wiemy, może miał nadzieję, że to jednak może w inną stronę pójdzie, tak? Ale też taka, że też jakby takie branie odpowiedzialności, że jeżeli rzeczywiście prosimy o Boże prowadzenie i no to po prostu przyjmujmy je, jeżeli nawet ono nie jest takie jak, nie jest na początku, czy nawet nie jest po takiej myśli, jak spodziewamy się, tak? Że to, na przykład to nas w ogóle zadziwia. Jeszcze o tym Słowie Bożym. Ja bym się tutaj odwołała do Jana od Krzyża, bo czasem jest, spotykamy się o takich, że ludzie mówią, że słyszą słowa, albo że mają jakieś tam poznanie. Jan od Krzyża jest taką osobą, która bardzo wszystko, znaczy jest świetny, po prostu racjonalizuje i na wszystko ma definicję. I to jest Droga na Górę Karmel, rozdział 28. On dzieli takie słowa wewnętrzne, nadprzyrodzone, na trzy części, na trzy takie grupy. Słowa nadprzyrodzone. Dają się one słyszeć w duchu osób duchowych bez pośrednictwa jakiegokolwiek zmysłu cielesnego. Liczne są ich odmiany. Można je jednak ująć w trzy określenia, że są to słowa sukcesywne, formalne i substancjalne. Słowa sukcesywne to są pewne wyrażenia i zdanie, jakie duch, będąc w skupieniu, tworzy i formuje własnym rozumowaniem. Potrzebne jest znaczy nie będę jakoś tak, po prostu tylko tak podsumuję, dobra? Bo tego dużo jest. Że słowa sukcesywne słyszy dusza, która jest bardzo skupiona na przykład na rozważaniu albo na adorowaniu, albo jest bardzo taka zatopiona w takim religijnym rozmyślaniu. I to tutaj ma udział w tym wszystkim rozum. Słowa formalne są niezwiązane z taką intensywną czy czy adoracją, czy jakimś intensywnym rozmyślaniem. Tylko mówimy cały czas o rozmyślaniach takich duchowych, no nie religijnych, nie tam rozmyślając nie wiadomo gdzie, tylko no nie wiem, czy droga krzyżowa, czy adorując Najświętszy Sakrament. Takie bardzo skupienie. A słowa formalne, one są w ogóle niezwiązane z takimi rzeczami, że intensywnie jakby nasz mózg jest na czymś skoncentrowany, na czymś w sensie religijnej jakiejś tam idei czy sprawie, tylko przychodzi pewne takie pojęcie albo takie przekonanie. I one wyjaśniają tylko jakąś jedną sprawę. Jeżeli już ktoś bardzo chciałby dążyć, to najlepiej jest dążyć do słów substancjalnych, bo to są takie słowa, które w ogóle nie zależą od nas, a które przemieniają nas i nasze życie. Czyli wiecie, dla jednego na przykład takie usłyszenie gdzieś tam w sobie, że nie bój się, albo ja cię uleczyłem, albo nie zrobi żadnego wrażenia, a na drugiej osobie, która usłyszy to wewnątrz, znaczy zmieni całe jej życie. Ale myślę, że znaczy dobrze jest wiedzieć, że jest coś takiego, tak? No bo znaczy może nikt z nas nie będzie od razu kierownikiem duchowym, ale jesteśmy tak ukierunkowani. Znaczy każdy z nas, wydaje mi się, że mam nadzieję, że dążymy w jakiś sposób do świętości. Chcemy mieć jakąś łączność z Bogiem. Jan od Krzyża ma zawsze jedną zasadę i to jest świetna zasada, ponieważ on przestrzega, żeby nie zabiegać o takie nadzwyczajności, a jeżeli one już są, to żeby nie opierać tylko na nich swojej wiary. No bo po prostu to może też pochodzić od, no nie od Boga, od nas samych, mogą być jakieś takie nasze projekcje. No to jest do przemyślenia, do rozwinięcia. Tego jest naprawdę dużo. Znaczy takich rzeczy związanych z takim prowadzeniem, ale już takim może nie związanym tam wyjść za mąż czy nie wyjść, tylko już takich związanych z religią i w takim no, trwaniem przed Bogiem. I czy zdarzają się pomyłki, jeżeli chodzi o rozeznanie? No zdarzają się, no, nie ma się co oszukiwać, że zwykle rozeznawanie woli Bożej czy Boże prowadzenie też polega na metodzie takiej prób i błędów, ale ja tutaj znalazłam takie dwa fragmenty z Nowego Testamentu, mówiące o tym, że no, żebyśmy się też nie martwili, bo tych, którzy się mylą, znaczy, że jesteśmy w dobrym towarzystwie. To są Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 6 werset. To jest o działalności misyjnej świętego Pawła. Przyszli Frygię i krainę galacką, ponieważ Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Przybywszy do Myzji, próbowali przejść do Bityni, ale Duch Jezusa nie pozwolił im. W nocy miał Paweł widzenie. Jakiś Macedończyk stanął przed nim i błagał go: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii w przekonaniu, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im Ewangelię. To jest jeden z takich nielicznych takich fragmentów, który mówi o tym, że znaczy nie wiem jak wy, ale mi się wydawało, że po prostu jakby przemarsz, no taka, te drogi, te misyjne podróże były takie pełne mocy i tak po prostu oni tak od razu wiedzieli, gdzie mają iść i tam po prostu ewangelizowali z taką mocą. A to się okazuje, że owszem, było tak, ale były też takie momenty, że próbowali się wybrać gdzieś i zewangelizować, ale prawdopodobnie jakieś takie zewnętrzne okoliczności, ale nie tylko takie na przykład, że nawet, że nie było powiedzmy dobrego połączenia czy coś, tylko że jakieś inne okoliczności sprawiały, że ten plan, który mieli w głowie, on nie był realizowany tak, jak oni sobie to, jak oni wyobrażali sobie. I tutaj jest jeszcze taki fragment z Mateusza. Mateusza 16, rozdział 5 do 12. Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i sadyceuszów. Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: nie wzięliśmy chleba. Jezus, poznawszy to, rzekł: ludzie małej wiary, czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych 5 chlebów na 5000 i ile zebraliście koszów? Ani owych 7 chlebów na 4000 i ileście koszów zebrali? Jak to nie rozumiecie, że nie o chlebie mówiłem wam? Lecz strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wówczas zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Czyli że mimo, że apostołowie po prostu byli w jego obecności, no, znali go naprawdę już długo, i wydawało się, że chwycili w lot w ogóle, o czym mówi. No okazało się, że nie. Znaczy dla mnie to jest takie pocieszające i takie naprawdę bardzo ludzkie. Bo są pewne sfery, no, które właściwie opierają się i wzmacniają naszą wiarę i nasze takie trwanie przed Bogiem. Nie na wszystko jest od razu odpowiedź. I to też nie jest czasem kwestia czasu. Takiego w naszym pojęciu. Jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę też na coś takiego, jeżeli chodzi o Boże prowadzenie, żeby pamiętać, że jeżeli rozeznajemy zawsze dla siebie, tak? Żeby nie robić takich rzeczy, że na przykład przychodzimy do kogoś i mówimy, że wiesz, rozeznałem dla ciebie twoją drogę, albo nikt nie wie lepiej po prostu, co jest dobre dla drugiego człowieka. To zostawiamy Panu Bogu. Nie można robić takich rzeczy. Dziękuję bardzo.